Środa samorządowa w Radiu Doksa.
W naszym studiu trwa debata samorządowa. Dzisiaj rozmawiamy o gospodarce odpadami komunalnymi z wiceburmistrzem Głubczyc Kazimierzem Bedryjem, Iwoną Kowalczuk z naczelnikiem Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sopola i burmistrzem Kluczborka Jarosławem Kilarem. Przed przerwą reklamową mówiliśmy o tej odpowiedzialności zbiorowej i o tym rozkładaniu się kosztów i kwot, które ponoszą mieszkańcy w państwa gminach. Pan wiceburmistrz Głubczyc, Kazimierz Bedryj. Jak to wygląda na terenie Głubczyc?
U nas w Głubczyc prowadzimy szeroką edukację mieszkańców wśród młodzieży w segregacji, aby te odpady segregować, że mamy wszyscy realny wpływ na tą cenę odpadów zmieszanych. Lepiej będziemy segregować, to opłata powinna być niższa. Pomimo tej akcji i oraz tego, że jak wcześniej wspomniałem, że 39,16% jest u nas zbierany w sposób selektywny, podlega recyklingowi. Oprócz tego system nas w Głubczycach kosztuje około 2 milionów złotych. Oprócz tych akcji, które prowadzimy, jesteśmy na styku. Nie? Te pieniądze, które zbieramy, około 2 milionów od naszych mieszkańców, starcza nam przy tej opłacie 11 zł, aby pokryć koszty zbiórki.
Pomimo i nadwyżki nie ma.
Nie ma nadwyżki.
Pomimo ale deficytu też nie.
Nie ma deficytu. Pomimo tego, że zbiórkę odpadów w Głubczycach prowadzi nasza spółka i prowadzi różne zabiegi, żeby ograniczyć koszty tej zbiórki. A na wysokość opłaty, którą musimy zapłacić za składowanie, jako gmina nie mamy wpływu.
Pan burmistrz Kluczborka też taką dość ponurą wizję roztoczył, że ten czas przygotowania się społeczeństwa do selektywności i do tej segregacji śmieci będzie dość długi, bo kilkuletni. Ja od razu zastanawiam się tak, a może właśnie chociażby za pomocą radia dzisiejszej naszej audycji uwrażliwić mieszkańców, że za selektywną zbiórką odpadów i za przygotowaniem tych odpadów do przetwarzania stoi też ten interes, czyli obniżamy koszty, korzystamy z tej najmniejszej opłaty. To jest wielka korzyść dla mieszkańców. Co więcej, dbamy o środowisko i też dostosowujemy się do tej gospodarki o obiegu zamkniętym, o której też jest sporo informacji. Czy to naprawdę musi się rozkładać tak długo w czasie, że my będziemy jako społeczeństwo się tak długo do tego przyzwyczajać?
Jeżeli chodzi o społeczeństwo, to oczywiście jest długoletni proces, natomiast zawsze trzeba mieć nadzieję i widać efekty, bo jeżeli organizujemy festyny i rozmawiamy z mieszkańcami, to naprawdę widać, że jak segregować, każdy wie. Gorzej już później jest z praktyką, ponieważ to chodzi tutaj przede wszystkim o świadomość wewnętrzną. Gdzie wrzucić odpowiedni odpad, bo wrzucenie odpadu nie do tego pojemnika, który jest na to przeznaczony, już jakby zamyka drogę do przetworzenia i recyklingu. Czyli świadomość wewnętrzna, wiedza i cały czas przed nami praca, jeżeli chodzi o edukację. To jest po prostu przyszłość i nigdy tego nie jest za dużo. My, żeby zwiększyć te poziomy właśnie segregacji, cały czas organizujemy konkursy. Teraz na przykład mamy przynieść makulaturę, wymień na bilet do teatru. Czyli w ten sposób pozyskujemy czysty surowiec już od mieszkańca, żeby się on od razu nadawał do przetworzenia, żeby nie było tych odpadów po doczyszczaniu.
I zainteresowanie mieszkańców takimi akcjami?
Akcja się dopiero rozpoczęła, natomiast co roku organizujemy w trakcie festynu zbiórkę odpadów i wymień odpady na bilet do zoo i tutaj mamy zatrzęsienie chętnych. Z reguły dużo więcej makulatury jest przewożonych niż biletów, które się rozchodzą jak świeże bułeczki w mgnieniu oka. Więc czyli jest zainteresowanie, są chęci, tylko musi być motywacja. I u nas akurat tym motywatorem są bilety, drobne nagrody, gadżety.
Praca u podstaw przynosi efekty.
Ja myślę, że ten wysoki wskaźnik 39% w Głubczycach to jest efekt wcześniejszych działań. Przed 2013 rokiem też w Głubczycach mieliśmy selektywną zbiórkę odpadów, mieliśmy opłatę ryczałtową. Organizowaliśmy konkursy w szkołach, zbieramy makulaturę, zbieramy plastiki. Były bardzo piękne efekty, dzieciaki między sobą rywalizowały, my jako gmina fundowaliśmy wycieczki. Ten konkurs się cieszył bardzo dużą popularnością. Teraz jeżeli ustawa już wymusza segregację, to od tego konkursu odstąpiliśmy, będziemy inne formy propagować w tym zakresie.
Edukacja w Kluczborku?
Edukacja jest oczywiście, ja to co powiedziałem, edukacja to jest najczęściej dotyczy tego najmniejszego pokolenia, starsze pokolenie, no też docieramy, bo wiadomo, że tutaj chodzi o to, żeby te śmieci były właśnie segregowane, natomiast realnie rzecz biorąc, bo trzeba mówić realnie, mimo wszystko nie zrobimy, my wiele rzeczy, jak popatrzymy na nasze 20 czy 30-lecie ostatnie, to i tak robimy to dużo szybciej niż robiono to w krajach zachodnich. I podobnie jest ze śmieciami. My robimy dużo szybciej, natomiast osiąganie takich efektów jest w pewnym sensie utrudnione. Ja tylko mogę powiedzieć na RIPOK w Kluczborku. To jest RIPOK zrobiony przez, wybudowany przez firmę Ekoregion. No śmiem twierdzić, że w Polsce w tego typu miastach, w niewielu miejscach, o ile jest, jest takich RIPOKów niewiele. To jest fabryka, to się zrobiły w tej chwili RIPOKi, to są fabryki, zresztą bardzo kosztowne i myślę, że jeżeli społeczeństwo, tu został zrobiony specjalnie film, taki film myśmy reklamowali, żeby ludzie nie wyobrażali sobie, że zbieramy segregowane śmieci, wywozimy go gdzieś do dziury i tam one sobie gdzieś spokojnie ktoś ręką wybiera folię, plastik i tak dalej. To są linie produkcyjne, to tak można nazwać i jeżeli dotrze to do świadomości, że dzisiaj na tych liniach pracują ludzie, z tych linii są odciągane odpowiednie, niewysegregowane śmieci, to myślę, że to wszystko spowoduje, że ta segregacja zwiększy się. Oczywiście parametry, te, które mamy narzucone, mam nadzieję, że zostaną przez nas wszystkich spełnione, bo nie ma co ukrywać, jeżeli my jako społeczeństwo nie spełnimy tych parametrów, to wszyscy za to będziemy płacić, bo to są kary, które są niestety karami bardzo wysokimi, bo my tam możemy podnieść opłatę z 11 na 18, ale kary za niespełniania są już odpowiednie na samorządy narzucone, a kara na Polskę z Unii, no już niestety, ale jest liczona w euro i to nie w pojedynczych, tylko w milionowych. I to są te rzeczy, o których musimy wszyscy pamiętać i mieć tą świadomość, że trzeba to wszystko robić po to, żeby wszystkim nam było lepiej, bo nawet to ta świadomość, że ileś lat rozkłada się folia, ileś lat rozkłada się butelka i tak dalej, to jest do świadomości wpływ, ale tak między nami mówiąc. Cóż z tego, że ktoś powie, że coś się rozkłada 1000 lat, kiedy nasze życie jest 80 lat, czyli tak do końca, co będzie za 10 razy więcej, czy ponad 10 razy, to nie do końca wszystkich interesuje. To o tym trzeba sobie też z tego zdać sprawę.
Ale bardzo na wyobraźnię działa, co może powstać z tych odpadów, które trafią do pojemnika. Tak. Czyli nie tylko jak są przetwarzane, ale co później z tego może powstać i jak my z tego korzystamy.
Pozytywnie.
Że jest sens tej segregacji właśnie. Tak naprawdę.
No właśnie, i teraz tutaj już pan burmistrz zaprosił nas do kolejnego wątku w tym temacie segregacji śmieci, czyli do odpowiedzialności zbiorowej, jaką ponosimy. Bo z jednej strony to ta odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, czyli bloków, gdzie najtrudniej jest zadbać o tą segregację selektywną, a z drugiej strony odpowiedzialność zbiorowa tych, którzy płacą, deklarują opłaty, a tych, którzy nie są zameldowani albo nie są zdeklarowani. Czy są jakieś pomysły na uszczelnienie tego, żeby ewentualne wzrosty cen nie odbijały się tylko na tych, którzy płacą od zawsze, a jednak były skierowane również do tych, którzy tych opłat nie ponosili nigdy na przykład.
No, nastała cisza, może powiem. No, temat jest bardzo trudny, bo uszczelnić system łatwo jest powiedzieć, ale jak to zrobić i zrobić skutecznie i musimy też patrzeć na nakłady sił i koszty z tym związane i efekty końcowe.
Więc... I uczciwość społeczną też taką.
Tak, bo w tym wypadku osoby, które płacą, jakby ponoszą koszty tych, którzy nie płacą, więc myślę, że my jako gminy to czynimy na co dzień. Może to nie jest tak spektakularne, ale to jest ciężka praca u podstaw, porównywanie wiele danych i naprawdę ten system powolutku się uszczelnia. To są liczne kontrole. Dużo, nie ukrywam, jest też sąsiedzkich, życzliwych informacji, że więcej osób zamieszkuje i są prowadzone postępowania. Natomiast to jest ciągle na za małą skalę.
Myśmy taki prosty tą rzecz od niedawna wprowadzili. W Urzędzie Stanu Cywilnego i w biurze meldunkowym osoba, która melduje nową osobę, dostaje taką kartkę, w którym przypomina się, że trzeba również zgłosić się do biura po to, żeby złożyć deklarację, czy tą deklarację zmodyfikować, ale również jest to w przypadku drugi, w śmierci. Też przypominamy, czyli jak gdyby dwukierunkowo, ponieważ to mniej więcej jest to taka ilość podobna, no to oczywiście jest to namiastka tej różnicy, o której powiedziałem wcześniej, ale jest to pewne uszczelnienie, prawda, tych kilkuset osób. Natomiast no, problem jest prawny. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że my jako samorządy no, nie mamy prawa komuś zaglądać za drzwi, czy tam mieszka zadeklarowanych 5 czy 4 osoby, czy ta piąta osoba to przyjechała na weekend i wiadomo, że nie musi. Czy ona tylko przez weekend nie mieszka, a przez 3/4 miesiąca zamieszkuje. To są rzeczy, które są trudne. To jest ta solidarność społeczna, która gdzieś tam w innych krajach jest i jest to postrzegane troszeczkę inaczej. Dużą rolę myślę odgrywać powinni zarządcy wspólnot i zarządy spółdzielni. To oni powinni brać odpowiedzialność dużo większą i też się będą pewnie bronić, ale no niestety to oni podpisują się pod tym, że jest tyle i tyle zamieszkałych, czyli zgodnie, jeżeli tam jest o kilkaset osób, na przykład mieszkałoby w spółdzielni więcej, to oni potwierdzają nieprawdę. I tylko, że jak tutaj udowodnić, że to jest potwierdzenie nieprawdy. No to są te właśnie trudny temat, który łatwiej jest znowuż te osoby, które zadeklarują, a na przykład przez pół roku nie płacą, czy przez jakiś okres, łatwo jest od nich ściągnąć te pieniądze. Mówię o pół roku, bo też trudno jest po 3 miesiącach, jak to jest jedna osoba i wychodzi to, tak jak u nas 33 zł, to koszty byłyby dużo większe, więc to też trzeba zrobić wszystko z głową, bo to nie są jednostkowo duże pieniądze. Natomiast jeżeli znowuż przemnożymy przez ilość na przykład niepłacących, całościowo robi się to całkiem rozsądna kwota. I to wszystko powoduje, że są te trudności i nieszczelności w Kluczborku, Opolu czy Głubczycach, ale również w wielu, we wszystkich praktycznie samorządach, one są podobne. Tu nie wiem, czy gdzieś jest tak jest doskonale, tego nie wiem.
Brakuje systemowych rozwiązań i nieuchronności kary, a my nie mamy narzędzi do tego.
Państwo mówią, że państwo nie mają narzędzi, to ja tylko powiem, że my jako radio mamy narzędzie do uwrażliwiania, przypominania, apelowania że to jest po prostu element też właśnie tej odpowiedzialności społecznej i uczciwości społecznej, bo skoro ktoś musi płacić, pokrywać koszty mojego składowania śmieci, to przynajmniej nie powinno być za to wstyd i powinnam zmienić jak najszybciej taką sytuację. Ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na tych PSZOK-ach, czyli punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. One są, czasem się przemieszczają i wtedy są mobilnymi PSZOK-ami. Czy chętni mieszkańcy z nich korzystają?
No to może zacznę, bo w Opolu rozbudowujemy ten system cały czas, bo to jest też forma wyjścia naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, żeby mogli oddać te odpady bliżej, szybciej. Więc mamy zarówno 2 stacjonarne punkty, mamy 16 punktów mobilnych i mamy także MPE, czyli miejskie punkty elektroodpadów, do których mogą odpady drobne wrzucić mieszkańcy, typu zużyte baterie, płyty CD, czy drobny zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, bo z tym najczęściej jest problem, żeby do PSZOK-u jechać z jedną baterią, to za daleko. Więc rozbudowujemy ten system i przede wszystkim edukujemy, widzimy coraz większe zainteresowanie mieszkańców, naprawdę coraz chętniej korzystają z tych form, jeżeli chodzi o możliwość oddania odpadów, więc na pewno będziemy dalej szli w tym kierunku, aczkolwiek to jest, trzeba dodać, że to jest też kosztotwórcze w całym systemie. Im bardziej rozbudowujemy, więcej to kosztuje.
No właśnie, te pieniądze trzeba znaleźć. PSZOK-i w Głubczycach?
Ja myślę, że też mamy stacjonarny PSZOK w Głubczycach. Myślę, że się cieszy dużym powodzeniem. Jak sprawdziłem dane statystyczne, ten PSZOK w 2016 roku zebrał 400 ton odpadów budowlanych, opon, różnych pozostałości, jak również tych urządzeń elektrotechnicznych. Mamy ten PSZOK otwarty w dogodnych godzinach, w systemie w dni pracy dwuzmianowym i też godziny otwarcia w soboty są dogodne dla naszych mieszkańców. Ale mamy jeden problem z odpadami wielkogabarytowymi. Nie? Mamy problem, aby mieszkańcy dostarczyli te wielkie gabaryty do PSZOK-u. Nie? Zbieramy raz na 3 miesiące i zdarza się, że w tym okresie zostają wystawiane gabaryty stare metry, meble koło śmietników. I to jest na dzień dzisiejszy problem, z którym walczymy, rozmawiamy z zarządcami, jak rozwiązać to na przyszłość.
A to nie jest przypadkiem, nie jest powodem takiej sytuacji to, że być może raz na 3 miesiące to jest zbyt mało dla mieszkańców?
Powiem tak, bo też każdy liczy koszty. Mieliśmy wcześniej raz na miesiąc i na drugi dzień, kiedy ten system była zbiórka odpadów, też takie meble są za tydzień. Także to częstotliwość raczej nie jest sposobem na rozwiązanie tego problemu.
To jest podobnie. To jest PSZOK oczywiście funkcjonuje, jest, tak się składa, że prowadzony jest przez tą samą firmę, która prowadzi RIPOK. Jest w tej samym, można powiedzieć, że w nieodległym miejscu. Natomiast no, problem wielkogabarytowy, czyli meble i inne urządzenia, które są do nich są zaliczane, no są w różnych terminach, mimo podanych terminów, w różnych terminach składane. My oczywiście pozaterminowo zwozimy tutaj już na własny koszt, bo tym według określonych terminów zajmuje się firma, która wygrała przetarg, a poza terminami oczywiście firma zrobi w każdym terminie dowolnym, ale za każdy ruch trzeba odpowiednio zapłacić i tu można zrobić, że będzie to raz w tygodniu i pewnie firma będzie miała mniej pracy, a my będziemy wszyscy płacić. To jest ten przykład, o którym powiedziałem. Jeżeli popatrzymy na kraje zachodnie, tam jak jadąc przez wioski czy miasteczka w Niemczech, my wiemy, kiedy są wystawki, bo tam od razu się to rzuca, najpierw sobie przebiorą inni i jest to uporządkowane. U nas właśnie te terminy są dowolne przez wielu traktowane, bo wywiezienie oczywiście kosztuje, to też nie ma się co dziwić, jak ktoś nie ma swojego transportu, to musi zamówić, jak zamówi, to niestety zapłaci też, co też cieszy, kiedy prowadzi się remonty w domach. Kiedyś mała przyczepka czy do wywożenia śmieci była rzadkością, a teraz zamówienie, widać po reklamie, jest już częstym widokiem, że przy budynkach wielorodzinnych stoi przyczepka, do której wrzucane są odpady budowlane. To cieszy, bo na to, to już ten pewien okres edukacji nastał i jest to robione.
Ja jeszcze chciałam dodać, że chyba musimy też tutaj sobie powiedzieć, jaka jest przyszłość. Przyszłość to jest także edukacja, nie jak jak postępować z odpadami, które powstały, tylko co zrobić, żeby one nie powstały. I my cały czas w edukacji ten element przewodni mamy, czyli drugie życie odpadów, które się pojawia we wszystkich możliwych akcjach promocyjnych, tworzenie rzeczy z odpadów, czy właśnie używanie przedmiotów wielokrotnego użytku, czyli musimy iść krok dalej, czyli co zrobić, żeby one nie trafiły do naszego systemu tak naprawdę.
No właśnie, pani Iwona Kowalczuk już odsyła nas w przyszłość, bo to jest również marzenie. Wielu zarządców i tych, którzy myślą na temat polskiej gospodarki, gospodarka o obiegu zamkniętym, czyli wykorzystujemy surowce, które już zostały wyprodukowane, a nie postępujemy linearnie, czyli tak jak teraz weź, wyprodukuj, zużyj i wyrzuć. Czyli mamy od tego modelu odejść. Ale dokąd dojdziemy? Na to pytanie chyba nawet i Henryk Sienkiewicz, autor Quo Vadis, by jeszcze dzisiaj nie odpowiedział. Moimi gośćmi dzisiaj w debacie poświęconej zbiórce odpadów i gospodarowaniu odpadami komunalnymi była pani Iwona Kowalczuk, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi z Opola. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Był też z nami wiceburmistrz Głubczyc Kazimierz Bedryj. Bardzo dziękuję. I burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Marta Prochera i mówię państwu do usłyszenia.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.